między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Przy mikrofonie Łukasz Kaźmierczak. Co jakiś czas sięgam do zapisków dziennikarskich z dawnych lat. Czegoś szukam, uzupełniam, inspiruję się. Wśród nich natykam się na urywki rozmów z ojcem Janem Górą i zawsze znajduję tam jakiś mądry cytat. A przy okazji niedawnych walentynek taka na przykład myśl. Człowiek musi wiedzieć, że jest kochany, wtedy jest mocny. A w dzisiejszym programie przypomnimy o niedawnych urodzinach nieodżałowanego poznańskiego dominikanina. W tej godzinie także odwiedzimy z mikrofonem Panteon Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie i opowiemy o benedyktyńskich księgach sprzed kilkuset lat, które zawierają zapewne równie ciekawe myśli, co zapiski ojca Jana Góry. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Tylu ludzi pyta dziś o drogę, tak niewiele mogę i niewiele mam. Nagle słyszę, kto ratuje jedno życie, jakby cały ratował świat. Nieoczekiwany gość przy stole, zalękniony, obcy wczoraj, dzisiaj brat. Łza szczęśliwa, co po twarzy płynie, tak spokojnie uratowany świat. Ocaleni, zapatrzeni w niebo, spłomieni, wyrwała nas jego dłoń. Ocaleni, by ocalić wielu, odnajdziemy bezpieczny dom. Chociaż mam i mogę tak niewiele, to już wiem, że lepiej dawać jest niż brać. Mały gest w dziecięcych oczach szczęście, jeszcze jeden uratowany świat. Ocaleni, zapatrzeni w niebo, spłomieni, wyrwała nas jego dłoń. Ocaleni, by ocalić wielu, dziś do niego znosimy głos. Wyrwała nas jego dłoń. Ocaleni, by ocalić wielu, odnajdziemy bezpieczny dom. drogę. Gdy niewiele mogę i niewiele mam, znowu słyszę, kto ratuje jedno życie, jakby cały ratował świat.
Od 10 lat nie ma go już wśród nas, ale to nie przeszkadza wielu osobom obchodzić jego urodzin. Dominikanin ojciec Jan Góra, twórca apeli trzeciego tysiąclecia, gdyby żył, skończyłby w lutym 77 lat. Urodziny ojca Góry pod hasłem Tyle dobra, zorganizowane na Lednicy w gronie jego przyjaciół i znajomych, odwiedził Rafał Muniak.
Najmłodszym pokazać drogę do Chrystusa, drogę pod rybę. Od jednego roku do 100 lat. Nawet staruszkowie zdziecinniali, wszyscy mile widziani. Chcemy, żeby Pan Jezus był ich przyjacielem.
Chociaż ojca Jana Góry nie ma już z nami od 10 lat, to co roku w dniu jego urodzin na Lednicę przyjeżdża tłum ludzi wspominających tyle dobra, które od niego otrzymali.
Moje tyle dobra to przede wszystkim doświadczenie tego, jak człowiek, jak kapłan może być przy Chrystusie, i to było najważniejsze doświadczenie, ale też jakieś horyzonty szersze, spojrzenie na to, że wiara katolicka może być piękna, głęboka, może mieć swój własny język, kulturę, coś, czego na co dzień nie doświadczamy też w naszych parafiach.
No właśnie, ale wiemy, że ojciec Jan nie był takim łatwym człowiekiem, miał swoje kaprysy, miał swoje dąsy.
Wiem, pamiętam, tak, to prawda. Znaczy, był człowiekiem z krwi i kości, ale też miał taką iskrę świętości, która, nie chcę powiedzieć, usprawiedliwiała, ale na pewno dawała mu taką autentyczność i to jakby do ludzi przemawiało.
Ja od ojca Jana dostałam tyle dobra, że nie sposób tego pomieścić i do końca życia będę pewnie spłacać ten dług.
Ale to znaczy co?
Ojciec Jan przede wszystkim dał mi miłość. A następnie rzucił światło na Pana Jezusa i całe moje życie zbudowałam właśnie na tym, czego nauczył mnie ojciec Jan, czyli że moim fundamentem w życiu powinien być Chrystus, ale moja taka żywa relacja z Nim i przede wszystkim żywa relacja z drugim człowiekiem. Od ojca Jana nauczyłam się, żeby być darem dla drugiego człowieka, dlatego dzisiaj już po ponad 20 paru latach cały czas pomagam przy Lednicy.
Ojciec Jan zbudował taką ciekawą wspólnotę przeróżnych ludzi, przeróżnych osobowości, charakterów. I nawet po 5 latach tutaj można przyjechać i się z kimś po prostu spotkać, porozmawiać z drugą osobą. Te relacje są trwałe i no też w jakiś sposób przybliżyć się duchowo do ojca Jana, no bo mi się wydaje, że kiedyś będzie błogosławionym. Na Lednicy nauczyłem się pracy, takiej pracy w wielu wymiarach, o której mówił kardynał Wyszyński, czyli takiej pracy fizycznej, intelektualnej i duchowej.
No bo te apele trzeciego tysiąclecia organizowali przecież bardzo młodzi ludzie.
Było to organizowane przez młodzież. Te poważne zadania były takim wstępem w dorosłość, bo pamiętam, już teraz mam 45 lat, tak? Ale jak ja byłem studentem, no to ile miałem lat? 25-26. Te zadania były ponad moją miarę. Ojciec Jan miał taką intuicję, żeby dawać młodym ludziom dużą odpowiedzialność, po to, żeby człowiek rozwijał się w tym takim tyglu, nawet tego stresu, tego braku kompetencji, budował relacje, poznawał samego siebie. I myślę, że to była taka bardzo dobra szkoła, mi się wydaje, zawodowa, właśnie szkoła życia, tak?
Widzę dzisiaj na Lednicę już z młodym pokoleniem, tak?
Tak, tak, tak. Mamy córkę, 4-latka. Chcemy ją tutaj też przywozić na Lednicę, ponieważ jest to odpowiednie środowisko, które mi się wydaje jest bardzo odpowiednie dla niej, bo jest duży przekrój i to jest na pewno duże bogactwo dla niej.
Na tegorocznych urodzinach dominikanina nie zabrakło także jego braci. Mówi jeden z nich, Stanisław Góra.
Po prostu przyjeżdżamy tutaj od zawsze. Nie ma czegoś takiego, żeby nie przyjechać. To jest po prostu nasz obowiązek. No do brata. On przecież żyje. To, co on zapoczątkował, że będzie żyło cały czas. Poświęcił swoje życie w tym Poznaniu 35 lat z tą młodzieżą, tak? No i jakoś się udało mu ten ośrodek tutaj stworzyć, drugi na Jamnej, no bo to jest coś pięknego. No matko, to nie są takie urodziny, że siadamy, to jest po prostu modlitewne spotkanie.
Agnieszka Chrostowska, wieloletnia asystentka ojca Jana Góry. Dlaczego zdrać się słuchaczom ojciec Jan Góra mówił na ciebie pająk?
Bo kiedyś byłam bardzo chuda i tak mu się skojarzyłam z pająkiem, a ojciec Jan miał taki dar, że każdemu z nas tak jakby na nowo wymyślał imię i tożsamość i pająk się przyjął, przyjęło się wiele innych rzeczy, nazw, takich jak pędzel, ciasteczko. Kto bywał w tamtych czasach, to wiedział, że każdy z nas miał swoją nową tożsamość w duszpasterstwie ojca Jana. Ojciec spoczął na polach lednickich, tak jak sobie życzył. I to jest piękne, że możemy zawsze załatwiać dwie rzeczy, czy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Że jesteśmy na Lednicy, czyli tam, gdzie bije serce polskiej młodzieży i bije serce ojca Jana, i tutaj on też spoczął, więc zawsze jesteśmy blisko niego i mamy takie też poczucie, że on gdzieś nad nami czuwa, czujemy jego wzrok nad sobą i słyszymy słowa kocham was, które powtarzał tak bardzo często i które są też wyryte na jego grobie.
No miałem to wielkie szczęście, będąc 37 lat z ojcem Janem. Piotr Żeruba-Ziemowski, Siewty Lednicy. Jak sobie myślę tylko o piękności kapłaństwa, to zawsze mam w oczach ojca uśmiechniętego, zawsze mającego czas, zadowolonego, czasami bardzo wymagającego, czasami wyzywającego, ale mającego rację, takiego bardzo kochanego człowieka, mojego drugiego ojca. Nie ma już go z nami tutaj na ziemi 10 lat, ale ja praktycznie codziennie z nim rozmawiam i mówię, mam z nim ciągły kontakt.
W obecnych czasach, kiedy jest widoczny ten spadek liczby osób chodzących do kościoła, na czym polegał ten geniusz ojca Jana Góry? Co nie było takiego, że to przyciągał dziesiątki tysięcy ludzi tutaj?
Ojciec Jan na poważnie przyjął ten tytuł, którym jest nazywany, czyli ojciec. I on naprawdę dla wielu z nas, i to jest porażające dla jak wielu tysięcy ludzi, przez wszystkie swoje lata bycia duszpasterzem był ojcem. I to ciągle czuć. My koncertując po całej Polsce, Siewcami Lednicy, grając koncerty, do dzisiaj, czyli 10 lat po jego śmierci, ciągle słyszymy, że ktoś go wspomina, że mówi, że spotkał go raz w życiu, dwa razy w życiu, bywał na Lednicy, w Hermanicach, na Jamnej. I nie znam drugiego człowieka, który byłby tak długo wspominany i tak żywo. Fenomen polegał na tym, że on po prostu naprawdę, naprawdę kochał ludzi i za tym szło wszystko, co się z miłością wiąże. Był otwarty, przyjmował każdego, wymagał też od nas, chciał po prostu naszego dobra i on nie musiał o tym mówić wprost, to się czuło.
Na urodzinach ojca Jana Góry uczestnicy spotkania zapewniali, że przygotowania do tegorocznego apelu trzeciego tysiąclecia już ruszyły. Spotkanie młodych odbędzie się 7 czerwca.
Idź i kochaj, idź i...
Choć wszystko wokół mówi tak mało możesz, jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię.
Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj.
Kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko, tylko chciej.
Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Ufność miej. Idź i kochaj.
Thank you.
i otwórz drzwi. To najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj.
Dzięki podpisanej umowie między Leszczyńską Galerią Książki a opactwem Benedyktynów w Lubiniu możemy opowiedzieć o duchowości sprzed kilkuset lat. Galeria zobowiązała się do digitalizacji rękopisów i starodruków gromadzonych w lubińskim klasztorze. Andrzej Przewoźny, odpowiedzialny za digitalizację, znalazł tam m.in. inkunabuł zatytułowany Materie bogate w kolorze niebieskim, według mody ewangelicznej dla obleczenia się w Jezusa Chrystusa, wierszem polskim skrojone. Jacek Marciniak.
Praca, która została stworzona przez księdza Karola Andrzejowskiego, profesa lubińskiego, w roku 1766.
Tytuł skomplikowany i długi.
Czytam go: Materie bogate w kolorze niebieskim według mody ewangelicznej dla obleczenia się w Jezusa Chrystusa wierszem polskim skrojone.
To jest taki rodzaj duchowego przewodnika sprzed wieków?
Tak. On był dedykowany Ksenii Wileńskiej, Annie Wołowiczównie. To była przeorysza jednego z klasztorów na terenie Litwy, a ów mnich lubiński miał takie zacięcie poetyckie i napisał poradnik życia duchowego w dwóch tomach, które łącznie mają blisko 600 stron i wszystko jest wierszowane.
Ręcznie?
Ręcznie, jak widać, proszę zobaczyć, wszystko jest tworzone ręcznie, bardzo starannym charakterem pisma i co ciekawe, do tego wiersza są również odnośniki, jak widać. Odnośnik do listu do Efezjan, odnośnik do Apokalipsy, odnośnik do Orygenesa, czyli był to człowiek, który musiał mieć dostęp do bardzo wielu ksiąg, a jednocześnie te porady duchowe potrafił przetworzyć na język wierszowany, co jest czymś szalenie trudnym.
W jakim kierunku idą te porady? Czego dotyczą?
Mnich zakonu benedyktynów, czyli dotyczyło to zasad postępowania w życiu i w dużej części są to zasady, których podstawą jest reguła świętego Benedykta, która została stworzona mniej więcej w 530 roku przez założyciela zakonu benedyktynów, świętego Benedykta. Na co warto zwrócić uwagę, że reguła świętego Benedykta tak naprawdę jest doskonała do przystosowania w życiu codziennym dla zwykłej osoby świeckiej.
Przykłady takich porad.
Pod koniec XIX wieku środowisko medyczne doszło do wniosku, że najbardziej optymalnym czasem albo sposobem wykorzystania czasu przez człowieka to jest 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin różnych innych aktywności typu zajmowanie się czytaniem, zajmowaniem się pasją i my to uważamy za odkrycia XIX-wieczne. Okazuje się, że w regule świętego Benedykta, Benedykt już 1500 lat temu dokładnie tak podzielił czas aktywności mnichów. 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin innych aktywności. I między innymi tutaj jest to też uwidocznione wśród tego tekstu.
Mnich też mówi, jak się modlić, jak często się modlić.
Tak szczegółowych danych, informacji tutaj nie ma. To jest bardziej tekst mający wywołać w człowieku refleksję, co tutaj jest między innymi uwypuklone, że lepszą cechą dla człowieka jest milczenie niż zbyt częste mówienie, dlatego że mówiąc zbyt często, mówiąc zbyt długo, tracimy po prostu energię życiową, czyli ta umiejętność przebywania w milczeniu jest czymś bardzo potrzebnym człowiekowi.
Są takie porady, które pana zaskakują?
Bardziej z racji tego, że ja rozczytuję się dość dużo w pismach generalnie mniej to może nie zaskakują, ale zaskakujące jest to, że przez 1500 lat ci ludzie wytworzyli swoje reguły postępowania i przez 1500 lat te reguły się nie zmieniły i przez 1500 lat te reguły są skuteczne. Ale jest także odniesienie do tego, co jest w tych pismach, że głównym przymiotem Boga jest stałość. i tak żyli benedyktyni. A głównym przymiotem współczesności jest stała zmienność. I my się chyba w tej zmienności bardzo męczymy. Czyli im bardziej człowiek jest stały w swoim postępowaniu, w swoich myślach, tym lepiej dla niego.
Są cytaty, fragmenty, które warto zacytować?
Myślę, że tak. Przygotowałem tutaj kilka takich. Fakt faktem, że jak widać po rękopisie, one są pisane ręcznie i nie zawsze można to dokładnie odczytać, ale spróbujmy. Materia 23. Kto chce w kim złe życie zganić, ma na mniemaniu swoim nic złego nie mieć. I teraz czytamy, jak się ta część zaczyna. Tak przy słowie na świecie pospolite mówi, że zawsze kocieł czarny przygania garcowi. Tak się też za to zwyczaj między ludźmi dzieje, że kto jest złego życia, z drugich się też śmieje. To znaczy, ten kto krytykuje, najczęściej nie ma tego życia uporządkowanego, czyli woli się skupić na cudzych wadach, niż pracować nad sobą. To jest jeden z takich na przykład cytatów.
Inny ciekawy?
Inny ciekawy. Przełóżmy kilka stron, zobaczmy co ten cytat mówi. Zazwyczaj mówią ludzie, cóż po złym na świecie, wnet ja tę rzecz ułatwię, jeżeli nie wiecie. Jeszcze i to dodają, zły na nic się nie przyda, bo swym życiem gorszącym niejednego wyda na wieczne potępienie. O co tutaj chodzi? Jest to oczywiście w formie poetyckiej, ale teraz chodzi o rzecz następującą, że osoba, która daje swym postępowaniem zły przykład, niejako pogrąża tego, który przebywa w jego otoczeniu.
Zaskakująco nadal aktualne, prawda?
To znaczy tak, mówiąc prawdę nic nowego, tylko że to, co dla nas jest oczywiste, to jest aż tak oczywiste, że my już na to nie zwracamy uwagi. Z tych pism przewija również następujące stwierdzenie albo taka konkluzja, że należy zawsze myśleć pozytywnie. Też możemy powiedzieć, że no nic nadzwyczajnego, wszyscy o tym wiemy. Teraz pytanie zadajmy sobie sami. Kto z nas potrafi przez cały dzień myśleć pozytywnie? Niewielu, dlatego że mamy tendencję do narzekania, do spoglądania na czyjeś wady. To są rzeczy proste, ponadczasowe, o których my po prostu zapomnieliśmy.
Całe dzieło jest podzielone na rozdziały zwane materiami.
To są dwa tomy. W każdym z tych tomów są mniej więcej 22-25 materii i każda jest poświęcona jakby innej dziedzinie życia. Są też rozważania ewangeliczne pisane wierszem. I dlaczego one są pisane wierszem? Dlatego, że Pismo Święte operuje bardzo wieloma symbolami i tak naprawdę dla wielu jest ono niezrozumiałe ze względu na te symbole. I ten człowiek postanowił za pomocą wiersza te symbole powyjaśniać. A dlaczego za pomocą wiersza i to rymowanego? A po co w ogóle został stworzony wiersz rymowany? Żeby można było łatwiej zapamiętać tekst. Taka była geneza wiersza rymowanego. Jeżeli coś nam się rymuje, to łatwiej to zapamiętujemy niż w przypadku tekstu litego, w przypadku na przykład powieści.
Thank you.
poeta ksiądz Jan Twardowski, kapelan rodzin katyńskich ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski czy profesor Krzysztof Skubiszewski. To tylko niektóre z wybitnych postaci, których szczątki znajdują się w panteonie wielkich Polaków, w świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Miejsce to odwiedzają nie tylko wierzący i nie tylko warszawiacy. Wybrała się tam również Beata Sylwestrzak.
Obecnie znajdujemy się w panteonie wielkich Polaków, który powstał w dolnej części świątyni Opatrzności Bożej. Ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz parafii Opatrzności Bożej i kustosz powstającego sanktuarium Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie. Pierwszym pochowanym w panteonie wielkich Polaków w świątyni Opatrzności Bożej był ksiądz Jan Twardowski. To było w 2006 roku, jeszcze można powiedzieć górna świątynia w ogóle nie istniała, natomiast istniało podziemie. Właśnie systematycznie potem obok księdza Jana Twardowskiego pochowane zostały inne osoby. Można powiedzieć, że najbardziej chyba takim brokiem, gdzie wiele osób pochowano, to był rok 2010 po katastrofie smoleńskiej. Trzech kapłanów tutaj zostali pochowani i oczywiście pan prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie. Jest w świątyni właśnie tutaj w panteonie także i pochowany pan profesor Krzysztof Skubiszewski, jest także twórca rajdów katyńskich, pan Wiktor Baltazar Węgrzyn.
Niektórzy znają oczywiście księdza Jana Twardowskiego z jego poezji. Jak rozpoznawać też innych kapłanów duchownych, którzy mieli jakiś wpływ na historię?
W naszym panteonie wielkich Polaków oczywiście tym, można powiedzieć, największym kapłanem, który tu został pochowany, to jest właśnie ksiądz Jan Twardowski, którego poezja do dzisiaj bardzo inspiruje. Mogę powiedzieć także, że właśnie w świątyni Opatrzności Bożej są coroczne zjazdy szkół imieniem księdza Twardowskiego. Czasami kilkaset dzieci przyjeżdża tutaj, kilkadziesiąt proporców szkolnych. Można powiedzieć taki moment piękny, kiedy oni są, modlą się przy grobie swojego patrona, ale jednocześnie gromadzą się i widzą siebie nawzajem. Potem jest takie spotkanie integracyjne. Jest także tutaj w panteonie wielkich Polaków pochowany ksiądz Joniec, który był twórcą parafiady i dlatego też został tutaj pochowany. Jest także taki ksiądz, który pięknie pracował wśród policji, był ksiądz Andrzej Kwaśnik i był człowiekiem tak bardzo lubianym, że wiele osób stwierdziło, że on tylko i wyłącznie może być tutaj, ponieważ nie chcieliby, żeby go szukać gdzieś na jakimś tam cmentarzu, tylko właśnie, żeby był w gronie tych, którzy coś wielkiego i dobrego uczynili dla ojczyzny.
Czy ktoś w ogóle chce tutaj przychodzić? Tutaj z tyłu słyszymy, że jest jedna wycieczka. Czy to jest wyjątkowo taka grupa, czy więcej osób tu przychodzi?
Oczywiście, że jest zainteresowanie, dlatego, że wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do świątyni Opatrzności Bożej na warszawski Wilanów bardzo często właśnie schodzą tutaj do Dolnego Kościoła. My nazywamy Dolnego Kościoła, ale to jest oczywiście panteon wielkich Polaków. To jest ważne, że wielu ludzi przychodzi tutaj właśnie, by zobaczyć, pomodlić się także za tych zmarłych. Chcę powiedzieć, że także jeszcze do tego wielkiego katalogu tych, którzy zostali tutaj pochowani, jest właśnie ksiądz Zdzisław Jarzębiec-Peszkowski, żołnierz i więzień Kozielska, kapelan rodzin katyńskich. Rzeczywiście swoje życie poświęcił do tego, żeby nie zginęła Golgota Wschodu, czyli wszystkie te trudne sytuacje, które w tej chwili próbujemy w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje jakoś uzyskać. Są też oczywiście także i współczesne postacie bliższe jeszcze, mianowicie pan wicepremier Longin Komułowski, wielki człowiek Solidarności, dlatego też został tutaj pochowany na prośbę właśnie Związku Zawodowego Solidarność. On i współtworzył, potem był także współtworzył Wolną Polskę.
Czy dzieci, tak jak tutaj mamy tą grupę, rozumieją historię i bohaterstwo osób duchownych, które tutaj zostały pochowane?
Oczywiście, że rozumieją na swój sposób. Tak jak ja kiedyś uczyłem się historii, tak samo i oni uczą się tej historii. I wiadomo, że jeżeli człowiek rośnie, to potrzebuje coraz więcej wiadomości na temat historii. I dlatego też te dzieci na pewno coś tam będą wiedzieć, że jest to takie miejsce, w którym możemy zobaczyć kawałek historii Polski. Bo oprócz tego, że są tu pochowani rozmaici ludzie właśnie w panteonie, są też rozmaite tablice. W panteonie wielkich Polaków chcieliśmy także przypominać o ważnych wydarzeniach w historii Polski i tych bardzo współczesnych, i tych bardzo odległych. Tutaj są tablice na przykład w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w hołdzie wszystkim tym, którzy stanowili Radę Regencyjną. Jest też na przykład tablica, która została wykonana z węgla, a to dlatego, że reprezentuje najdłuższy strajk pod ziemią, który był w 1981 roku, czyli wtedy, kiedy był stan wojenny w Polsce. Jest jeszcze jedna taka szczególna tablica, mianowicie nie wszyscy wiedzą, że wielu Polek i Polaków zostało uratowanych w Indiach. Jest taka tablica, która jest wdzięcznością opatrzności Bożej z podziękowaniem za ocalenie z sowieckiej niewoli i bezpieczną przystań na indyjskiej ziemi w pewnym osiedlu Waliwade Kolapur dla 5000 polskich wygnańców. To wydaje mi się jest jedna z białych kart właśnie w historii. Takie białe karty historii chcielibyśmy tutaj właśnie jakby przywrócić, żeby one już nie były białymi kartami.
Czy na co dzień przyjeżdżają tu jedynie grupy z Warszawy? Czy jest szansa, żeby też jakoś na przykład grupy z Poznania czy z Wielkopolski mogły się w pewien sposób zgłosić?
Oczywiście, tutaj mamy taki specjalny telefon, można zamówić sobie takie zwiedzanie, także mogą przyjechać szkoły, to może być wszystko pięknie zorganizowane. Jest tylko kwestia tego, żeby dać wcześniej znać. Tutaj wejście jest oczywiście cały czas, no chyba, że są jakieś wyjątkowe prace, ale to też staramy się tak zrobić, żeby wszyscy ci, którzy nawet z daleka przyjadą, żeby byli uszanowani, no i żeby mogli zwiedzić i można powiedzieć dotknąć historii, bo wydaje mi się, że w życiorysach właśnie tych osób, które tutaj są, to jest to tak, jakbyśmy dotykali tej historii Polski.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla daru nieba. Ten do kraju tego, gdzie wino jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Ten do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, ten znowu. Tęskną jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinne. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, lecz światło dzienia. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi, i tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie. Tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla daru nieba. Do kraju tego, gdzie wino jest dużo, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie.
o tym, dlaczego dzisiejszej Ewangelii nie należy czytać jeden do jednego. Już teraz ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w tę szóstą niedzielę zwykłą i zacznę dzisiaj od pewnej ciekawostki. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale w 1981 roku, właśnie 16 lutego, święty Jan Paweł II rozpoczął swoją najdłuższą podróż apostolską, która trwała 12 dni i w tym czasie papież przemierzył blisko 40 tysięcy kilometrów. Nie wiedziałem, dzisiaj się dowiedziałem i chciałem się właśnie podzielić z Wami tą informacją, ale dzisiaj zaczniemy od Ewangelii. Błogosławieństwa i lamenty. Ewangelia świętego Łukasza. I powiem Wam, że jeżeli weźmiemy dosłownie tę lekturę, to może ona nas doprowadzić do wyciągnięcia bardzo niewłaściwych wniosków. I potem słyszymy katolików, którzy będą nam mówili, że trzeba od Pana Boga wszystko przyjąć, nic nie można zmieniać, Bóg tak chce, cierpimy, bo Bóg od nas tego oczekuje i tak dalej, i tak dalej. Nie ukrywajmy, że jeżeli mielibyśmy takiego Ojca Niebieskiego, jak często przedstawiamy Boga, który tylko czeka, aby nam dosłownie dowalić w życiu, aby dać nam cierpienie, doświadczenie i tak dalej, to jeżeli byłby to nasz zwykły, rodzony ojciec, to już byśmy dzwonili na policję i mówili, że jest przemoc w domu. A my nie wiadomo, dlaczego wkładamy w usta Boga właśnie takie sformułowania. Bóg taki nie jest. I nie wolno nam brać dzisiejszego fragmentu Ewangelii dosłownie, bo może wyjść nam z tego dosyć duża karykatura Bożej nauki. O co więc chodzi? Jak to wszystko poukładać? Po pierwsze, i chyba najważniejsze, chciałbym, żebyśmy wszyscy przyjęli jedną perspektywę, że Bóg jest dla nas czasami niezrozumiały i Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre, a co złe. To jest pierwsza rzecz. Druga, poczujmy się jak uczniowie, bo zwróćcie uwagę, dzisiejsza Ewangelia jest tylko i wyłącznie do uczniów, nie do tłumów, tylko i wyłącznie do uczniów. Bo oni już poznali, czym jest miłość Ojca. Oni widzą, że Jezus jest prawdziwie Mesjaszem. Oni odkrywają, że Bóg ma jakieś szczególne plany. Jezus kieruje tę informację właśnie do swoich uczniów, bo oni są inni. Oni oczekują więcej. Między innymi oczekują królestwa, oczekują nieba, odkrywają to, co się w życiu liczy. I za każdym razem, gdy Jezus mówi do nich chociażby błogosławieni, to mówi do ich serc: jesteście największymi szczęściarzami. W czym mają upatrywać szczęście ubodzy, głodni, smutni czy chociażby znienawidzeni przez innych? No właśnie w fakcie, że dla nich jest przygotowane Królestwo Niebieskie, bo bardziej liczą na Boga niż na siebie. Jeszcze raz to powtórzę. Bardziej liczą na Boga niż na siebie. I to daje prawdziwe szczęście. Gdy oddajemy Panu Bogu całe nasze życie i robimy wszystko razem z Nim, to mimo, że mamy jakieś niedostatki po ludzku, mimo, że cierpimy, mimo, że jesteśmy smutni, głodni czy znienawidzeni, to i tak będziemy czuli ogromny pokój w sercu, a Jezus powie: jesteś szczęściarzem. Szczęściarzem, bo masz mnie, czyli masz wszystko. Czy dostrzeżemy to? To już od nas zależy, bo to są powody do radości, jeżeli bardziej skupiamy się na rzeczach ostatecznych, na tych rzeczach, które zostawił nam Pan Bóg, niż na tym, co sami myślimy. Jednak Pan Jezus jeszcze lamentuje. I lamentuje na przykład względem bogaczy. Ale o tym po krótkiej przerwie.
Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Ty, który pocieszasz serca strapione, weź nasze kamienne, a daj nam wcielone. Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. pocieszasz serca strapione. Weź nasze kamienne, a swoje wcielone.
Doskonale wiemy, że w naszej kulturze i świecie liczą się praktycznie tylko ci, którzy są piękni, bogaci, szczęśliwi, którym niczego nie brakuje. Widzimy to ciągle na portalach społecznościowych, u influencerów chociażby, u ludzi, którzy są celebrytami. Liczą się tylko ci, którzy mają świat u swoich stóp. Ale pomyślmy, ile oni muszą się nastarać, żeby faktycznie świat leżał u ich stóp. Do tych, którzy mają wszystko, tak po ludzku, którzy sami z siebie zrobili trochę bożka, Bóg mówi właśnie dzisiaj w Ewangelii: biada ci. Biada i rozpoczyna lament. Gdy jesteś bogaty, syty, uśmiechnięty, popularny, biada ci. To wszystko, co słyszymy, to nic innego jak nie wyrzut, ale wyraz współczucia. Bo Jezus zwraca uwagę, pokładacie za dużo swojej nadziei w tej codzienności, w której żyjecie. Duch konsumpcjonizmu, o którym całkowicie mówimy, jest w naszym świecie niestety bardzo popularny. I on wielokrotnie pokazał, że ludzie żyją tylko teraz, w tej chwili, i rzeczy materialne, które otaczają nas, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Zapominają wtedy oni o Bożej łasce, nie oddają w ogóle sterów swojego życia Bogu, no bo jak? Ja muszę udowodnić wszystko, że jest lepiej niż ja sobie zdaję sprawę. A Bóg mówi: zaufaj mi. I bardzo podoba mi się sformułowanie księdza Jana Twardowskiego, który kiedyś powiedział: miłość bez samotności byłoby nieprawdą, a samotność bez miłości to byłaby rozpacz. I faktycznie trudno się z tym nie zgodzić, że czasami trzeba, żeby czegoś nam zabrakło, żebyśmy sobie przypomnieli, jaką to ogromną ma wartość. Dam wam tylko jeden przykład. Kiedy byliście najszczęśliwsi? Najszczęśliwsi byliśmy, gdy byliśmy dziećmi. Gdy stara szmaciana piłka widziała lepsze mecze niż Mistrzostwa Świata. Kiedy kawałek patyka był w stanie być najlepszą rozrywką na cały dzień. Dziś wielu z nas może mieć pierwszorzędne piłki, możemy mieć nawet kije baseballowe, możemy mieć wszystkie domy świata i wielu z nas jest nieszczęśliwych. Dlatego słyszymy biada od Jezusa. I chciałbym, żebyśmy my w naszym życiu więcej słyszeli: jesteś szczęśliwy, błogosławiony, bo zaufałeś mnie, niż żebyśmy słyszeli biada. Tego życzę wszystkim, sobie, wam, waszym rodzinom, bo chodzi o to, żebyśmy my w tej dzisiejszej Ewangelii odkryli przede wszystkim błogosławieństwa. Trzymajcie się i błogosławionego tygodnia. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I z tym dającym sporo do myślenia przekazem księdza Andrzeja Muńki zostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Dziś za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.